Lekcja druga. 9 lipca. Przywrócenie panowania. Tekst pamięciowy. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. Pierwsza Księga Mojżeszowa 1:26. Wskutek upadku nasi prarodzice utracili nie tylko pierwotny obraz Boga. Wskutek grzechu nie tylko człowiek, ale cała ziemia dostały się pod panowanie złego i zostanie odrodzona dzięki planowi odkupienia. Przy stworzeniu Adam otrzymał panowanie na ziemi. Jednak ulegając pokusie, został poddany mocy szatana, a panowanie, które posiadał, przeszło na tego, który go pokonał. W ten sposób szatan stał się Bogiem tego świata. Uzurpuje sobie panowanie nad ziemią, która pierwotnie została oddana Adamowi. Ale Chrystus przez swoją ofiarę zapłacił karę za grzech i przez to nie tylko odkupił człowieka, ale także odzyskał panowanie przez niego utracone. Wszystko, co zostało utracone przez pierwszego Adama, zostanie odzyskane przez drugiego Adama. Niewątpliwie po upadku ludzie utracili bardzo wiele, w tym także panowanie, które pierwotnie zostało nam dane. Czym było to utracone panowanie? Choć pojęcie panowania często obecnie negatywnie się kojarzy, to z pewnością nie kojarzyło się tak w Edenie. Co oznaczało, gdy ludzie na początku otrzymali panowanie nad ziemią? Co Kościół może uczynić, by pomóc ludziom odzyskać nieco z tego, co zostało utracone wskutek tragicznego upadku naszych prarodziców w Edenie? Niedziela, 3 lipca. Stworzeni do panowania. Ktoś ostatnio napisał o swojej przyjaciółce, zdeklarowanej ateistce, która wyznała, że czasami budzi się w środku nocy i rozmyśla nad poważnymi pytaniami, czy ten świat naprawdę powstał w wyniku przypadkowego wielkiego wybuchu? Jak to możliwe, że nie istniał inteligentny projekt, nadrzędny cel naszego istnienia i istnienia całego wszechświata? Czy to możliwe, że wszelkie życie, w tym moje, mojego męża, dwojga moich dzieci, jest zupełnie bez znaczenia i sensu? Czy moje życie nie ma żadnego znaczenia i celu? Po upadku ludzkość straciła bardzo dużo? Jak ukazuje to historia biblijna, staliśmy się wyobcowani nie tylko od Boga, ale także od siebie nawzajem. Zmieniła się także nasza więź z przyrodą i ziemią. Jak wskazują przytoczone powyżej pytania pewnej kobiety, zmagamy się ze zrozumieniem tego, kim jesteśmy i jakie są cele naszego życia. Te zmagania stają się prawdziwym problemem dla tych, którzy przychylają się do dominującego poglądu, iż nasze istnienie wynika tylko z przypadku i nie stoi za nim żaden zamiar ani cel wskazany przez Boga, Stwórcę. Czego pierwsza Księga Mojżeszowa 1:26-28, Psalm 8:4-9 i Księga Izajasza 43:6-7 uczą nas o celach przyświecających stworzeniu człowieka, co oznacza wyrażenie ku swojej chwale stworzyłem. Jak chwała Boża ma się do panowania? Pierwsza Mojżeszowa 1:26-28. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Psalm 8:4-9. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod stopy jego, owce i wszelkie bydło. Nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, cokolwiek ciągnie szlakami mórz. Księga Izajasza 43, 6-7. Do północy powiem, wydaj. A do południa, nie zatrzymuj. Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi. Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem. Jak czytamy w Księdze Rodzaju, jakiekolwiek inne cele przyświecały Bogu przy stworzeniu Adama i Ewy, zostali oni stworzeni między innymi po to, by panować na ziemi. Odzwierciedlając chwałę Boga i Jego charakter, pierwsi ludzie mieli być szafarzami, za pośrednictwem których Bóg, posiadający najwyższą chwałę i panowanie, zamierzał podtrzymywać swoje ziemskie stworzenie, troszczyć się o nie i zarządzać nim. Kto wie, jak chwała Boża objawiałaby się przez nich i ich panowanie nad światem, gdyby nie pojawił się upadek i grzech. Jednak obecnie przez wiarę w Jezusa, przez poddanie się Jemu w wierze, posłuszeństwie oraz we współdziałaniu z Nim, możemy mówić wraz z Dawidem, Pan dokona tego dla mnie. Psalm 138:8. Wiedząc, że Bóg ma cel dla każdego z nas, możemy mieć ufność i radować się, zwłaszcza gdy poddajemy się Mu, aby Jego wola wypełniła się w nas. Jak odpowiedziałbyś, gdyby ktoś cię zapytał, jaki jest według ciebie cel twojego życia jako chrześcijanina? Dlaczego właśnie tak odpowiedziałbyś? Poniedziałek, 4 lipca. Przywilej panowania. Jakie panowanie ludzie mieli mieć nad ziemią zgodnie z 1 Mojżeszowa 1, 26-28? Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich i błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Biblijne słowo tłumaczone jako panowanie pochodzi od hebrajskiego czasownika radach. Słowo to wskazuje prawo do panowania i odpowiedzialność z nim związaną. W tym kontekście wskazuje ono hierarchię mocy i władzy, w której to hierarchii ludzkość jest postawiona ponad resztą przyrody. Choć czasownik radach w znaczeniu, w jakim jest użyte w innych miejscach Starego Testamentu, nie definiuje tego, jak to panowanie ma być sprawowane, czy dobroczynnie, czy szkodliwie, to jednak kontekst bezgrzesznego i nieupadłego stworzenia wskazuje, że intencja była dobroczynna w swej naturze. Podobne wnioski można wyciągnąć w kwestii poddania ziemi w 1 Księga Mojżeszowa 1, 28. Czasownik poddać, będący tłumaczeniem hebrajskiego słowa kawasz, także przedstawia hierarchiczny związek, w którym ludzie są postawieni ponad ziemią i mają władzę oraz panowanie nad nią. W innych miejscach Starego Testamentu czasownik kawasz ma jeszcze większą siłę niż czasownik radach, jako że opisuje rzeczywisty akt poddania czy przymuszenia kogoś do zajęcia podporządkowanej pozycji. Zobacz 4 Księga Mojżeszowa 32. 22 i 29. I ziemia ta zostanie podbita w obliczu Pana, i dopiero potem wrócicie, to będziecie niewinni wobec Pana i wobec Izraela, a ta ziemia stanie się waszą posiadłością przed Panem. I rzekł Mojżesz do nich, jeżeli synowie Gada i synowie Rubena wszyscy zbrojnie ruszą z wami przez Jordan na wojnę w obliczu Pana i kraj ten zostanie przez was podbity, to dacie im ziemię Gilead w posiadanie. Księga Jeremiasza 34, 11 i 16. Lecz potem cofnęli swoją zgodę i ściągnęli z powrotem niewolników i niewolnice, których wypuścili na wolność, i zmusili ich do służby jako niewolników i niewolnice. Lecz zmieniliście postanowienie i znieważyliście moje imię, każdy bowiem ściągnął z powrotem swojego niewolnika i swoją niewolnicę, których wypuściliście na wolność według ich życzenia. I zmusiliście ich do służby jako waszych niewolników i niewolnice. Księga Ester 7, 8. Gdy król powrócił z ogrodu pałacowego do domu, gdzie odbywała się uczta, Haman padł na łoże, na którym spoczywała Estera, król rzekł, czy jeszcze królową zamierza zgwałcić w mojej obecności w pałacu? Zaledwie król te słowa wypowiedział, a już na twarz Hama narzucono zasłonę. Księga Nehemiasza 5:5. A przecież nasze ciało jest jak ciało naszych braci, a nasi synowie są jak ich synowie, a oto my musimy zaprzedawać w niewolę naszych synów i nasze córki, i niektóre z naszych córek już są zaprzedane, a my nie mamy w naszym ręku na to sposobu, gdyż nasze pola i nasze winnice należą do innych. W wielu tych przypadkach oczywiste jest nadużycie władzy, z powodu którego wyrażone zostaje Boże niezadowolenie. Jednak gdy weźmiemy pod uwagę kontekst opisu stworzenia bezgrzesznej pary stworzonej na obraz Boga, a mającej zarządzać ziemią, to poddanie ziemi można scharakteryzować wyłącznie jako dobroczynną służbę na rzecz stworzenia pełnioną w imieniu Stwórcy. Z pewnością poddanie to nie było szkodliwym wyzyskiwaniem stworzenia. Dodatkowy wymiar tego pojęcia panowania znajdujemy w pierwsza księga Mojżeszowa 2:15, gdzie Bóg umieszcza Adama w ogrodzie, aby go uprawiał, hebrajskie abad, pracować, służyć, uprawiać, i strzegł, hebrajskie szamar, ogradzać, pilnować, chronić, towarzyszyć, patrzeć bacznie, obserwować, zachowywać, mieć wzgląd, trzymać w rezerwie. Pamiętając o tym, odkrywamy, że panowanie to opieka oraz szafarstwo i zarządzanie nacechowane miłością. W ramach swojej więzi z Bogiem nasi prarodzice mieli do dyspozycji wszelkie zasoby i władze, jakich potrzebowali, by sprawować panowanie w sposób odzwierciedlający miłość Boga do Jego stworzenia. Choć słowo panowanie może często dzisiaj negatywnie się kojarzyć, z pewnością nie kojarzyło się tak w kontekście, w którym po raz pierwszy zostało użyte w Biblii. Jakie zasady możemy zaczerpnąć ze znaczenia tego słowa przed upadkiem i zastosować do naszego postępowania wobec tych, nad którymi obecnie mamy panowanie? Wtorek, 5 lipca. Granice. Czy panowanie ludzkości nad całą ziemią wskazuje, że nie ma granic naszego panowania? Historia biblijna wskazuje, że panowanie, które może być rozumiane także jako szafarstwo, musi mieć granice. Na przykład Bóg powiedział Adamowi, że drzewo poznania dobra i zła jest dla niego zakazane. Zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 2:15-17. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Tak więc pierwszy grzech został popełniony w kontekście szafarstwa. Adam i Ewa przekroczyli granice, jakie Bóg wyznaczył ich panowaniu. Stworzenie wciąż cierpi wskutek przekraczania tych granic, zobacz list do Rzymian 8:20-22. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. Przeczytaj druga księga Mojżeszowa 20:1-17. Jakiego rodzaju granice w prawie Bożym są tam wyznaczone dla nas? Co prawo Boże mówi nam o granicach ludzkiego panowania? Druga księga Mojżeszowa 20:1-17. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł, Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego przez całe dzieje ludzkości, na przykład w przypadku Faraona czy Heroda, pokres czasu ludzie władzy opanowani przez szatana usiłują dominować w tych sprawach, w których nie powinni mieć władzy. Naśladują w tym szatana, który przejął władzę i mianował się księciem tego świata. Panowanie, które zmierza w złym kierunku, staje się dominacją. Z drugiej strony są tacy, którzy nie chcą sprawować należytej kontroli w tych sprawach, nad którymi sami powinni panować. Choć grzech sprawił, że ludzkość straciła panowanie w takim zakresie, w jakim zostało jej dane przy stworzeniu, to jednak nasze pierwotne panowanie nie zostało zupełnie utracone wskutek grzechu. Wciąż wiele spraw mieści się w granicach naszej odpowiedzialności. Na przykład Chrystus daje nam zdolność panowania nad samymi sobą w naszym osobistym życiu oraz troski o ziemię, stworzenia na niej i o wszystko, co zostało nam powierzone przez Boga. Jako chrześcijanie musimy zrozumieć, jakie są granice naszej odpowiedzialności, a następnie działać jako wierni szafarze w tych granicach. Jakie szczególne granice musisz szanować w relacjach z bliźnimi, członkami rodziny, przyjaciółmi, współpracownikami? Jakimi zasadami możemy się kierować, by dowiedzieć się, jakie są to granice? Zobacz na przykład Ewangelia Mateusza 7, 1 i 12. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie, taki bowiem jest zakon i prorocy. Środa, 6 lipca. Troska o ziemię. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2, 15. Jakie zasady, jeśli jakiekolwiek, możemy wyczytać w tym wersecie i jak powinny one wpływać na naszą postawę wobec planety, o którą mamy się troszczyć? Przed grzechem Adam i Ewa otrzymali szafarstwo nad wszystkim, co Bóg im powierzył. Otrzymali panowanie nad światem roślin i zwierząt. Jednak po grzechu wydawało się, że cała przyroda zbuntowała się przeciwko nim w takim stopniu, a jakim oni zbuntowali się przeciwko Bogu. Ludzie zrozumieli, że są bezsilni wobec żywiołów, pogody, ziemi rodzącej chwasty, dzikich zwierząt. Adam był królem wszystkich stworzeń niższego rzędu. Władza jego była uznawana do czasu, gdy był lojalny wobec Boga. Po popełnieniu grzechu państwo jego rozpadło się. Duch buntu, któremu sam uległ, opanował wszystkie stworzenia. W ten sposób zło wdarło się wszędzie i opanowało nie tylko rodzaj ludzki, lecz także świat zwierząt i całą przyrodę. Skażone zostały drzewa w lesie, trawa na łąkach i powietrze, którym oddychano. Wszystko było napiętnowane poznaniem grzechu i zła. Obecnie wciąż jesteśmy prześladowani przez katastrofy naturalne, a nasz ekosystem niszczeje, przynajmniej w niektórych miejscach świata. Musimy podejmować wielkie wysiłki, by chronić się przy pomocy techniki i przemysłu. A choć technika i przemysł pomagają nam w ochronie, to jednak w pewnym stopniu niszczą także naszą planetę. Ekologia jest kwestią moralną, etyczną i techniczną, zwłaszcza że eksploatacja zasobów Ziemi może znacząco utrudniać życie innym. Adwentyści Dnia Siódmego opowiadają się za prostym i zdrowym stylem życia, wolnym od nadmiernej konsumpcji dóbr, bezsensownego gromadzenia bogactw oraz bezmyślnego produkowania odpadów. Wzywamy do poszanowania stworzenia, powściągliwego korzystania z zasobów naturalnych świata, przewartościowania potrzeb i afirmacji życia. Jak możemy znaleźć równowagę w naszej postawie wobec Ziemi, być dobrymi szafarzami naszego domu, który otrzymaliśmy, a jednocześnie unikać niebezpieczeństwa traktowania Ziemi i środowiska jak bożków, którym mielibyśmy służyć? Jakie ostrzeżenie w tej kwestii może być zawarte w list do Rzymian 1:25? Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Czwartek, 7 lipca. Przywrócenie panowania. Wskutek upadku my, ludzie, utraciliśmy tak dużo, w tym panowanie, jakie nasi prarodzice mieli przywilej dzierżyć w Edenie. Chrystus przyszedł, by przywrócić nam to, co zostało utracone. Dzięki temu, czego Chrystus dla nas dokonał, my także zostaliśmy powołani przez Boga, by docierać do innych oraz pomagać im odzyskiwać w Chrystusie to, co On nam dał. Choć ten proces nie zostanie dokończony aż do powtórnego przyjścia Jezusa, ale nieco później, możemy zrobić dużo już teraz, by docierać do potrzebujących, zagubionych i uciśnionych przez świat. Bóg może się posłużyć nami, by rozpocząć odrodzenie już teraz, gdy staramy się pomagać bliźnim znajdującym się w potrzebie. Jak to, co mówią poniższe wersety, można zastosować, by pomagać innym odzyskiwać częściowo panowanie utracone wskutek grzechu? Piąta Księga Mojżeszowa 15:7-12. Jeśli by jednak był u ciebie jakiś ubogi spośród twoich braci w jednej z twoich bram, w twojej ziemi, którą Pan, twój Bóg, ci daje, to nie zamkniesz swego serca i nie zaciśniesz swojej ręki przed twoim ubogim bratem. Lecz otworzysz przed nim swoją rękę i pożyczysz mu pod dostatkiem tego, czego mu będzie brakowało. Strzeż się, aby nie powstała w twoim sercu niegodziwa myśl, zbliża się siódmy rok, rok umorzenia długów, i abyś nie patrzył nieprzychylnie na twego ubogiego brata i nic mu nie dał. On będzie wzywał przeciwko tobie Pana i grzech będzie ciążył na tobie. Ochotnie będziesz mu dawał. A serce twoje nie będzie smutne, że mu dajesz. Za to bowiem błogosławić ci będzie Pan, Bóg twój, w każdym twoim uczynku i w każdym twoim przedsięwzięciu. Gdyż nie braknie ubogich na tej ziemi, i dlatego nakazuje ci, w ziemi swojej otwieraj szczodrze swoją rękę przed swoim bratem, przed nędzarzem i biedakiem. Jeżeli zaprzeda ci się twój brat, Hebrajczyk lub Hebrajka, to będzie ci służył 6 lat, a w 7 roku wypuścisz go od siebie wolnym. Ewangelia Łukasza 14:12-14. Powiedział też do tego, który go zaprosił, gdy dajesz obiad albo wieczerze, nie zwołuj swoich przyjaciół ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś już odpłatę. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych. I będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Pierwszy list Piotra 3:15. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei. List Jakuba 1:27. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Księga Izajasza 58:7. Że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Drugi list do Tesaloniczan 3:10. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Jako Kościół możemy i musimy zrobić dużo, by docierać do potrzebujących, gdyż zostaliśmy do tego powołani. Czasami jest to działanie tak podstawowe jak zaofiarowanie pożywienia, odzieży czy dachu nad głową ludziom w pilnej potrzebie. Choć niesienie pomocy materialnej jest niezbędne, potrzeba czegoś więcej, by pomagać ludziom odzyskiwać panowanie w ich życiu. Choć zawsze musimy być gotowi do uzasadnienia nadziei, która jest w nas, to jednak wszędzie, gdzie możemy, powinniśmy wychodzić naprzeciw fizycznym potrzebom ludzi i wskazywać im lepszy sposób życia. Choć każda sytuacja jest inna, a potrzeby są różne, zostaliśmy powołani przez Boga, by być światłem oraz źródłem uzdrowienia i nadziei w naszych społeczeństwach. Jest to ważny element tego, co znaczy być w świecie świadkiem miłującego i zbawiającego Boga, któremu służymy. Musimy czynić wszystko, co możemy w mocy Pańskiej, by być promieniami światła i nadziei dla potrzebujących. Jako chrześcijanie nie możemy inaczej postępować. Gdy pełnimy służebną rolę, pomagamy innym ludziom poznać, jaki jest Bóg. Dbając o zaspokajanie ich fizycznych potrzeb, torujemy Duchowi Świętemu drogę do ich serc. Tak postępował Jezus i my także zostaliśmy powołani do takiego postępowania. Piątek, 8 lipca. Do dalszego studium. W obecnych warunkach, gdy nie znamy niczego poza światem pogrążonym w głębokim upadku, trudno nam sobie wyobrazić, co utraciliśmy wskutek grzechu. Ten zły świat jest wszystkim, co znamy, a gdyby nie Słowo Boże i to, co objawia ono w kwestii naszego pochodzenia oraz genezy grzechu, śmierci i zła, traktowalibyśmy te zjawiska jak zwyczajną i nieodłączną część rzeczywistości. Jednak historia upadku wskazuje, że nie tak miało być. Księga Rodzaju mówi, że Adam i Ewa mieli panować nad światem, ale gdy zgrzeszyli, nagle ich więź ze światem uległa zmianie. W jednej chwili utracili panowanie, które wcześniej posiadali, a skutki tego stały się wyraźnie widoczne. Ciernie i osty, skutki potopu, pustynie i pustkowia oraz jęk ziemi oczekującej wyzwolenia to obrazy słowne, których Biblia używa, by opisać skutki grzechu w świecie. Jakżeż wdzięczni powinniśmy być za plan zbawienia, który przywróci wszystko, co zostało utracone, i który oferuje nam obietnicę przyszłości znacznie lepszą niż przeszłość i teraźniejszość. Pytania do dyskusji. Jeden choć bezpośredni kontekst tych wersetów. Zobacz druga księga Mojżeszowa 23, 10-12, piąta Mojżeszowa 11, 11-12 i 20, 19-20. Przez 6 lat obsiewać będziesz ziemię swoją i zbierać jej plony, w 7 zaś zostawisz ją odłogiem i nie uprawisz jej, niech pożywią się z niej ubodzy twego ludu, a tym, co pozostanie po nich, niech pożywią się zwierzęta polne, tak też postąpisz z twoją winnicą i z twoim ogrodem oliwnym. 6 dni wykonywać będziesz swoje prace, ale dnia 7 będziesz świętował, aby wypoczął twój wół i twój osioł i aby wytchnął syn twojej niewolnicy i przychodzeń. 5 Mojżeszowa 11, 11-12. Lecz ziemia, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść, to ziemia gór i dolin, zraszana z nieba wodą deszczu. Jest to ziemia, o którą Pan, Bóg twój, się troszczy. Stale spoczywają na niej oczy Pana, Boga twego, od początku roku do końca roku. 5 Mojżeszowa 20, 19-20. Jeżeli będziesz oblegał jakieś miasto przez długi czas, walcząc przeciwko niemu, aby je zdobyć, nie niszcz jego drzew podnosząc na nie siekierę, bo z nich możesz się żywić, nie wycinaj ich więc, bo czyż drzewo polne jest człowiekiem, aby miało być przez ciebie oblegane? Tylko drzewo, które znasz jako drzewo nie wydające owocu, możesz zniszczyć, ściąć i budować z niego narzędzia oblężnicze przeciwko miastu, które wszczęło z tobą wojnę, aż padnie. Nie dotyczy ekologii takiej, jak rozumiemy ją teraz, jakie zasady możemy z nich zaczerpnąć i jak pomagają nam one zrozumieć potrzebę dobrego szafowania środowiskiem naturalnym? Skąd możemy wiedzieć, że przekroczyliśmy granicę właściwego szafowania środowiskiem i uczyniliśmy z przyrody swego bożka? 2. Pomyśl o świecie przyrody, jaki znamy obecnie. Czy przyroda jest nam przyjazna, czy wroga? Jak możesz uzasadnić swoją odpowiedź na to pytanie? 3. Omówcie pytanie zadane pod koniec niedzielnej części lekcji, dotyczące znaczenia i celu ludzkiego życia. Co odpowiedziałbyś komuś, kto zadałby ci to pytanie? Jak nasze odpowiedzi powinny różnić się od odpowiedzi tych, którzy nie wierzą w Boga i zbawienie. 4. Jak możemy przywrócić słowu panowanie znaczenie nawiązujące do jego pierwotnego sensu? Dlaczego na początku panowanie było czymś jednoznacznie dobrym? Jak może być czymś dobrym także dzisiaj?